Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I to radio to media prawdziwie publiczne. Robimy i tworzymy je razem z Państwem dzięki wsparciu na patronite.pl/radiownet. 5702 osoby żeglują razem z nami. I teraz pożeglujemy razem do Podbeskidzia. Marek Bogusz, przewodniczący zarządu regionu Podbeskidzie, jest gościem poranka wnet. Solidarność była, jest i będzie. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam radio słuchaczy.
Ale sprawy są trudne. Była sobie kiedyś fabryka, produkowała samochody, potem zmieniła jednego właściciela, zmieniła drugiego właściciela, zmieniła trzeciego właściciela, tak było? I teraz w jakiej jest sytuacji dawna fabryka samochodów małolitrażowych?
No, dawnej fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej już nie ma. Tak jak pan redaktor nadmienił, były przekształcenia, byli różni właściciele. No niestety ten zielony ład, który narzuca nam Unia Europejska, spowodował, że no już fabryki samochodów małolitrażowych, FCA czy Stellantis, już nie ma niestety w Bielsku.
Wyprowadzili się, zabrali właściciele swoje zabawki i pojechali do innej części pięknego świata, żeby produkować samochody.
No niestety, taki jest układ. Motoryzacja przeżywa bardzo ciężki czas. Myślę, że to nie tylko motoryzacja, ale wcześniej hutnictwo, energetyka jest następna. Jeśli chodzi o inne gałęzie przemysłu, no to wcale nie jest lepiej. No ale no tutaj w Polsce niestety, patrząc na to, jeszcze w 2023 roku 8% budżetu naszego państwa to stanowiła właśnie tutaj ta motoryzacja. No w tej chwili to się zmienia diametralnie. Te zmiany dotknęły tutaj Podbeskidzie, gdzie na Podbeskidziu 60% zakładów to jest motoryzacja. Czekają nas zwolnienia, czekają nas no, niewiadome, które nam szykuje Unia Europejska. No zobaczymy, jak to będzie.
Ale dobrze, to taką poważniejszą rozmowę. Węgiel i huty. Teraz Unia Europejska, liderzy Unii Europejskiej mówią, musimy produkować broń, bo inaczej nas ktoś załatwi. Krótko mówiąc, jest niebezpieczeństwo ze strony Rosji. A jak to zrobić bez węgla, bez hut i bez przemysłu motoryzacyjnego? Jak? Zna pan odpowiedź na to pytanie?
No, panie redaktorze, powiem tak. Jak tylko w 2023 roku gruchnęła informacja, że Stellantis się z Bielska wyprowadza, to zaczęliśmy szukać rozwiązań dla tego miejsca. To trzeba powiedzieć tak, no to jest, tam pracowało 1200 ludzi, kooperanci, no to daje nam razy 3 czy razy 4 nawet to zatrudnienie, więc szukaliśmy takich rozwiązań i takie rozwiązanie wydawało nam się, że znaleźliśmy. Tu przez ministra Grzegorza Pudę skontaktowaliśmy się wtedy z panem premierem Mateuszem Morawieckim i ten pomysł z ciągnięcia jakby do Bielska Polskiej Grupy Zbrojeniowej dawał dużą szansę na to, że po prostu byłaby praca, z drugiej strony ta praca byłaby dla dużej liczby ludzi. Takie spotkania w 2023 roku mieliśmy z obecnym wtedy prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastianem Chwałkiem. No i wydawało nam się, że idzie to w dobrym kierunku. Tam były ustalenia, że ta Polska Grupa Zbrojeniowa w tym miejscu szczególnym, bo to też trzeba powiedzieć tak, no w latach 70., gdy powstawał ten kompleks, nikt o tym nie mówił na głos, ale ten kompleks był tak stworzony, że można było z dnia na dzień zacząć produkcję zbrojeniową. Tam były hale przygotowane do takiej produkcji. Tam jest największy schron w Bielsku na 400 osób przeciwlotniczy. To było tak skoordynowane, że do zakładów wjeżdżała specjalne tory kolejowe. Dookoła zakładu praktycznie rzecz biorąc mamy dobrze zurbanizowane drogi dojazdowe, więc to było wszystko przygotowane w taki sposób. No i po tym spotkaniu, pamiętam w sierpniu z panem prezesem Fałkiem, wyjechaliśmy pełni nadziei, no bo Już nawet wiedzieliśmy, co w Bielsku będzie produkowane. Miały być to jednostki napędowe do wszystkich pojazdów wojskowych, które są budowane w Polsce. Czyli tu nie mówimy tylko o Jelczach, ale tu mówimy też o przyszłościowo o Bursukach. Mówiliśmy tutaj o Krabach i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że w Bielsku tutaj powstawały właśnie silniki samochodowe. Wiadomo, że gabaryty były troszeczkę inne, ale działanie tego silnika bardzo podobne, więc no, wydawało się, że pójdzie to w dobrym kierunku i że to zrobimy. No, 2000 ludzi miało mieć tam zatrudnienie. No, stało się, jak się stało. Wszyscy wiemy o tym.
No. No dobrze, i teraz jest figa z makiem. PGZ nie podejmuje decyzji, a majątek, rozumiem, został sprzedany, no bo były maszyny i były hale i był olbrzymi teren. I czyją własnością jest teraz?
Znaczy, maszyny zostały wywiezione, zostały puste hale i te hale zostały kupione przez firmę, taką spółkę deweloperską z Katowic, DL Investment Group. Ona się zajmuje takimi dużymi magazynami, przynajmniej z tego, co można wyczytać. To jest też takie smutne dla Bielska, bo Bielsko nie posiada dużych terenów przemysłowych. To był największy, jeden z największych terenów przemysłowych, bo to jest 52 hektary, gdzie produkcja mogła iść różna, nawet ta ciężka, bo nie przeszkadzało to okolicznym mieszkańcom, bo tam nie ma, tam nie było żadnych większych osiedli. Natomiast no, ta grupa kupiła, no, to też ciekawa sprawa, bo pamiętam, że Stellantis wystawił taką cenę 50 milionów euro dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a ta grupa kupiła to za 32 miliony. Myśmy w tym momencie, kiedy usłyszeliśmy o tych no, takich działaniach, które trwają, wystosowaliśmy list do taki otwarty do pana premiera Tuska, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że Skarb Państwa miał prawo pierwokupu tego terenu. Więc wystosowaliśmy takie pismo, że to będzie niegospodarność, że za 50 milionów było wystawione ten teren, a teraz za 32 miliony można go kupić. No więc bez echa. Wcześniej były też spotkania z wiceministrem aktywów państwowych, panem Marcinem Kulaskiem. Tam było też spotkanie z obecnym prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Błażejem Wojniczym, więc rozmawialiśmy też na temat, jakby, no, żeby to pociągnąć, te rozmowy, które się toczyły wcześniej. No niestety, powiem szczerze, no, zresztą widać, Polska się zwija. Jeden minister mówi, że nie ma co produkować, drugi minister, sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Paweł Bejda, rozmawiając z naszym przedstawicielem, mówił, że te zamówienia będą, więc no, no taka dwuistość ich działania. No i skończyło się tak, że kupiła to ta spółka deweloperska, a Skarb Państwa nie był zainteresowany pierwokupem. To było 30 dni, kolejne 30 dni prawo pierwokupu miała Katowicka Strefa Ekonomiczna, też nie wyraziła zgody na zakup tego terenu, no i mamy to, co mamy.
Tak, te sprawy były załatwiane tylko oficjalnie, pana zdaniem, czy też było coś, co, o czym można powiedzieć, że rzeczy dzieją się czasami pod stołem?
A wie pan co, no, można domniemywać różne rzeczy.
To prawda, nie będziemy się wdawać, nie mając faktów, nie będziemy wdawać się w spekulacje. Po prostu jest tak, że Skarb Państwa nie skorzystał z okazji, nie wykupił terenów. Ile to jest hektarów?
52 hektary.
52 hektary z halami, pustymi halami, bo ci, którzy produkowali, wyprowadzili maszyny, które zakupili, czy które zastali w tych halach?
Te maszyny, które były w Stellantisie, zostały wszystkie wywiezione. Natomiast tam są jeszcze kilka, znaczy trzy czy cztery hale zajęte przez inne grupy, które po prostu wynajmowały. To jest też ciekawa sprawa, bo przynajmniej tych według naszych wyliczeń, jeżeli by Skarb Państwa nawet kupił to za 50 milionów euro, nie wprowadzając żadnych tam działań, czyli po prostu nie musiał prowadzić żadnej produkcji, To firmy, które tam wynajmowały hale, by spłacały ten kredyt. No to jest w ogóle, była jazda bez trzymanki, no ale też się nie zdecydowano. Tam są jeszcze trzy firmy, które produkują i one przy założeniach Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie przeszkadzały Polskiej Grupie Zbrojeniowej, bo produkcja ich też była po części, mogła być po części wykorzystywana do właśnie tej produkcji zbrojeniowej, więc no... No tak to wygląda.
Powiedział pan o zwijaniu państwa, to w takim razie jakie są jeszcze informacje spod Beskidzia? Kto jeszcze się zwija?
Znaczy wie pan co, no cały, to trzeba tak wrócić troszeczkę do początku. No w 90-tych latach, jeżeli ktoś znał Bielsko-Białą, to wie o tym, że w 90-tych latach to tutaj przemysł był jak stał na takich dwóch nogach. Z jednej strony to była oczywiście nasza bielska wełna, z drugiej strony to była motoryzacja. No jak się rozsypała nam wełna, no to wiadomo, że wtedy motoryzacja się rozwinęła bardzo mocno i te 60% zakładów, które powstały, tutaj produkują na rzecz motoryzacji i one po prostu jakby przejęły tą armię ludzi bezrobotnych. No, przykładowo w Łodzi takiego czegoś nie było. No, w Łodzi jak padła włókiennictwo w Łodzi, to było przecież duże bezrobocie. U nas też to bezrobocie było duże, bo w granicach 20%. Ale jakoś miasto sobie poradziło, ludzie się przebranżowili i produkowali na rzecz motoryzacji. W tej chwili spadki są tak ogromne, że my przewidujemy tu na Podbeskidziu, że jeżeli nie zmieni się ta polityka Zielonego Ładu w Unii Europejskiej, no to będą kolejne zwolnienia i to te zwolnienia polecą no, bardzo szybko. Zresztą już się to dzieje. Praktycznie rzecz biorąc, firmy do niedawna jeszcze zatrudniały przez zewnętrzne jakby podmioty pracowników. To byli duża armia Ukraińców, Białorusinów i Polaków. Tych ludzi już nie ma. To były... Potrafiło w jednym zakładzie pracować 600-800 ludzi. Tych ludzi już nie ma. Teraz w tej chwili spadki są tak duże produkcyjne, na 50-60%, a jeżeli już coś produkujemy, to produkujemy na magazyny. Więc już mamy te pierwsze informacje, które do nas docierają. No i zwolnienia idą. No w Hutchisonie mamy teraz 200 ludzi. Shiloh to jest taka tłocznia, która produkowała w aluminium, odlewy dla aluminium. Tam jest też 200 osób. Tam jest likwidacja całkowita tej firmy. Kolejne spadki już na spotkaniach naszych przewodniczących słyszymy, że pracodawcy już mówią o tym, że zwolnienia będą musiały nastąpić. Więc no, czekamy na tą falę zwolnień. Tu niestety w Bielsku no nie ma już tak mówiłem wcześniej, tej drugiej nogi, że moglibyśmy gdzieś tych ludzi zagospodarować.
Ale to można powiedzieć, że tutaj już osiągnięto cel. Zielony Ład zapanuje.
No tak, no na zieloną trawkę ludzie pójdą. To jest taka jest ewentualność.
I to nie taką trawkę, która czasami pomaga poprawić sobie nastrój.
No nie. No zaczynamy tutaj to obserwować. Zresztą, no wie pan, kolejna rzecz to jest Silesia, kopalnia jedyna tu w Bielsku. Też 1000 ludzi zagrożonych, też jest zgłoszona upadłość sanacyjna, no też czekamy, co będzie.
Ale no to ja, jak sobie myśli pan, ci liderzy Unii Europejskiej wyobrażają odbudowanie konkurencyjności gospodarki europejskiej? Jak oni sobie to wyobrażają?
Panie redaktorze, ja śmiem twierdzić, że za chwilę nas wyprzedzi Ameryka Południowa, jeśli chodzi o innowacyjność, no bo patrząc na to, co się dzieje tu u nas, przynajmniej tu u nas w kraju, no to popatrzmy zresztą na te zakusy Unii Europejskiej, żeby teraz sprowadzać żywność z Ameryki Południowej, a my będziemy, oczywiście Niemcy będą sprzedawać samochody do Ameryki. Naszym rolnikom się wręcz nakazuje, żeby część ich pola, to co uprawiali, było leżało w odłogu. No a popatrzmy na energetykę. Zagrożone kolejne trzy zakłady. 9 stycznia mamy manifestację dotyczącą trzech elektrowni. Elektrowni Łaziska, elektrowni Bytom i elektrowni Dolna Odra. To jest prawie 5000 czy ponad 5000 megawatów. My ostatni blok, który wybudowaliśmy, to jest Jaworzno, to jest niecałe 1000 megawatów. My nam za chwilę nam będzie brakować prądu. Nikt o tym nie myśli, a oczywiście bajdurzenie o jakichś elektrowniach atomowych, które wybudujemy za 30-40 lat, no to my będziemy za ten czas już siedzieć przy świeczce albo przy jakimś kaganku. No.
Ale będzie nam zimno, bo nie będzie węgla.
No to jest następna rzecz. Polska stoi na węglu, gdzie ten węgiel moglibyśmy wydobywać jeszcze przez 100 lat czy
to
więcej,
za chwilkę
no,
będziemy
ale
chodzić.
Niestety no, nie leży ten węgiel po stronie Super. Zachodniej, tylko leży tutaj po stronie wschodniej, czyli tutaj już w Polsce. No, najlepiej to wszystko zamknąć.
A jeżeli krótko może pan przewodniczący Marek Bogusz, przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Solidarności, oczywiście z gościem Poranka Wnet, krótko. Dlaczego upadła Wełna?
Znaczy to było też wiele czynników. Wiadomo, że tu otworzyliśmy się na produkty z Azji i z Zachodu. To było też tańsze. No chociaż ta nasza wełna, nie ukrywam, ta jakość tej wełny była bardzo, bardzo dobra, więc no ale niestety nie wytrzymaliśmy tej konkurencji, który rząd polski też nie zabezpieczył tutaj jakby podatkami, no więc wpływały do nas, do kraju te produkty tańsze, no i Polska, znaczy ta bielska wełna, no i nie tylko bielska, bo tutaj też włókiennicze zakłady w Łodzi nie wytrzymały tej konkurencji, no i popadały, nie?
No tym też należałoby kiedyś opowiedzieć i przypomnieć, jaka jest historia gospodarcza upadku Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Od spokojnych świąt panu. Będą spokojne, bo na zielonej trawce zawsze jest spokój. Ale to mogłyby owce być na tej zielonej trawce i może przywrócimy wełnę przynajmniej.
No, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że Polska się obudzi i zmieni też się podejście do gospodarki, bo w Polsce powinna być pierwsza decyzja i walka o gospodarkę, a później ewentualnie jakieś działania, które teraz widzimy. No.
Marek Bogusz, przewodniczący zarządu regionu Podbeskidzie, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 7:52. Przepłyniemy teraz przez Morze Śródziemne.